Krajobrazy życia. Cała prawda o ludzkim sercu. Na audycję zapraszają Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.
Jest nam bardzo miło gościć dzisiaj w studio panią Lucynę Kicińską, koordynator strefy pomocy, eksperta Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, ale przede wszystkim doświadczonego pedagoga. Witamy panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Pani jest doświadczonym pedagogiem, na co dzień pracuje w szkole, także ekspertem do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym. I może do tej szkoły wróćmy jeszcze trochę w naszej rozmowie. Zaczęłyśmy rozmowę na temat roli szkoły w zapobieganiu próbom samobójczym. Tutaj troszkę rozmowa skierowała się w stronę tego, może bardziej jak rodzic może się zachować w sytuacji kryzysu takiego u młodego człowieka, ale powiedzmy też o tym, co może zrobić nauczyciel, co powinien zrobić, kiedy ten kryzys dostrzega i czy szkoły są do tego przygotowane, czy nauczyciele są jakoś przeszkoleni do tego, żeby radzić sobie z tego rodzaju kryzysami u młodych ludzi.
Odpowiadając na drugie pytanie, czy nauczyciele są przeszkoleni, wszystko zależy w tej chwili od woli dyrektora i od jakichś własnych zainteresowań czy poszukiwania kompetencji i umiejętności przez samych nauczycieli, ponieważ Ministerstwo Edukacji i Nauki nie opracowało takiego jasnego planu wytycznych, co zrobić, jak rozpoznać, jak zareagować. Jakby w obliczu tego, że kryzysów jest coraz więcej, dyrektorzy się zwracają do ekspertów, żeby takie szkolenia były realizowane. Również w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w ramach Narodowego Programu Zdrowia i Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym jest takie działanie określone i adresowane właśnie do szkół, opracowanie standardów postępowania w sytuacjach zauważenia kryzysu, w sytuacjach podjęcia próby samobójczej i podejmowania działań postwencyjnych. Więc te działania są projektowane i będą realizowane, natomiast w tej chwili wszystko zależy od tego, czy właśnie dyrektor i czy kadra sama zainteresowana tą tematyką. Tak jak mówię, wiele szkół jest bardzo tym zainteresowanych, wiele na pewno jest jeszcze dalej do zrobienia. Jeżeli zauważamy kryzys albo się o nim dowiadujemy, to bardzo ważne jest to, żeby zrobić w szkole tak zwane dostosowania procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, czyli żeby zobaczyć, jaki jest negatywny wpływ kryzysu na to funkcjonowanie szkolne naszego ucznia i tak zaprojektować indywidualny dla niego tryb edukacyjny, żeby nie dokładać stresu i żeby jak najwięcej dawać takich pozytywnych wzmocnień i możliwości doświadczania pozytywnych efektów w kontekście szkolnym, czyli żeby na przykład uczeń, jeżeli ma kłopoty z opanowaniem stresu i napięcia podczas klasówek i wtedy nie jest w stanie zapanować nad swoimi funkcjami poznawczymi, czyli wydobyć z pamięci to, czego się nauczył, to możemy zaproponować na przykład pisanie klasówek poza klasą, czyli na przykład w gabinecie szkolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Możemy zmniejszyć liczbę zadań na klasówce bądź sprawdzianie. Na samej lekcji też uczeń może wykonywać mniej zadań. Możemy wydłużyć czas pracy danego ucznia, wiedząc, że ma kłopoty z koncentracją uwagi. Może taki uczeń na przykład nie prowadzić notatek, jeżeli nie może się skoncentrować na dwóch rzeczach naraz, czyli na słuchaniu i pisaniu. Oczywiście to nie znaczy, że ten uczeń nie ma notatek. Jego odpowiedzialnością jest to zorganizować sobie te notatki, natomiast na lekcji może nie notować, tylko może tylko słuchać na przykład. Więc bardzo ważne jest to, żeby z takim uczniem porozmawiać o tym, czego on potrzebuje i jak mogłoby to zostać dla niego zaprojektowane. Też bardzo ważny jest taki bieżący monitoring funkcjonowania ucznia, dla którego robimy dostosowania, czyli opiekę szkolnego gabinetu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, żeby na bieżąco wiedzieć, co dzieje się u ucznia w kontekście oczywiście funkcjonowania szkolnego, czyli czy te dostosowania są realizowane, bo pamiętajmy, życie jest tylko życiem. I szkoła, w której ja pracuję, ma blisko 1000 uczniów i możemy się umówić z nauczycielami na dostosowanie, ale oni mogą też zapomnieć. I może to wypaść z głowy. Mogą nie pomyśleć i to jest ważne, żeby usłyszeć od ucznia, że to się wydarzyło, żeby pójść z powrotem do nauczyciela albo porozmawiać z uczniem, czy on mógłby sam na przykład nauczycielowi to powiedzieć, żeby budować takie poczucie siły i sprawiedliwości, sprawczości także w samym uczniu.
To zapoczątkowuje taki, no właśnie, taki trochę indywidualny tok nauczania w przypadku takiego ucznia, który przeżywa jakiś kryzys, widać, że rzeczywiście nie radzi sobie.
To bardzo ważne, żeby nie nazywać tego indywidualnym tokiem nauki, bo indywidualny tok nauki to w prawie oświatowym jest coś zupełnie innego. To są dostosowania procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia i one wynikają z rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i w przedszkolach i rozpocząć konstruowanie tych dostosowań może albo wychowawca, albo szkolny specjalista, w zależności kto dostaje informację o kryzysie dziecka, tak, pedagog albo psycholog szkolny. I tak naprawdę potem taki pedagog, psycholog albo wychowawca jest trochę tak jakby pilotem tej całej sytuacji dziecka. On powinien być w bieżącym kontakcie właśnie z dzieckiem, z uczniem, także z rodzicami, no i ze wszystkimi nauczycielami. Bardzo ważne jest to, żeby jedna osoba zbierała wszystkie informacje na temat funkcjonowania ucznia, jakichś postępów, ewentualnych konieczności modyfikacji tych dostosowań, które są na rzecz ucznia realizowane. Te dostosowania możemy uruchomić albo na podstawie własnych obserwacji, czyli my jako szkoła rozpoznajemy kryzys, no i wtedy rozmawiamy z uczniem, rozmawiamy z jego rodzicami i opracowujemy te dostosowania. No albo druga opcja jest taka, że szkoła się dowiaduje, że uczeń jest w kryzysie, dostając od rodzica na przykład taką opinię od psychoterapeuty czy psychiatry dziecka. I to jest paradoksalnie sytuacja niestety nie najlepsza, ponieważ to znaczy, że dziecko było w kryzysie, a szkoła nic o tym nie wiedziała. Czyli, że doszliśmy trochę do takiej sytuacji, że skoro kryzys jest emocjonalny, to wy się tym nie interesujcie, ale w związku z tym, że się nie interesowaliście, to kryzys się pogłębił i teraz my wam mówimy, że powinniście jakoś otoczyć dziecko opieką. Czyli tak naprawdę pomyślmy o tym, że im wcześniej zapewnimy dziecku pomoc i im wcześniej jak my jako rodzice będziemy mieli szkołę jako sojusznika, która nie będzie się już musiała domyślać, czy dziecko jest w kryzysie, czy nie, tylko po prostu będzie wiedziała, że mamy dziecko w kryzysie i trzeba robić dostosowania, to krócej dziecko będzie cierpiało. Kryzys nie będzie się nawarstwiał, bo jeżeli szkoła nie wie nic o tym, że dziecko przeżywa na przykład zaburzenia lękowe i zaburzenia depresyjne i dziecko się świetnie maskuje na poziomie szkoły, to może naprawdę bardzo długo potrwać, zanim zostanie ten kryzys rozpoznany. Jeżeli on jest rozpoznany już zewnętrznie w stosunku do szkoły, czyli rodzice widzą, dziecko jest w psychoterapii, to bardzo ważne jest to, żeby szkoła się o tym jak najszybciej też dowiedziała. No i potem też oczywiście te wszystkie dostosowania, które są proponowane, są również omawiane z rodzicami. Z mojej praktyki wynika, że kiedy rozmawiamy o kryzysach emocjonalnych, które my zauważamy w szkole, no często też słyszę, no tak, no jakby nie myli się pani, od kilku lat leczymy depresję, na przykład tak słyszę. Zdarza się też oczywiście tak, że rodzice mówią nie, to nie tak i musimy trochę popracować nad takim uwspólnieniem perspektywy i zobaczeniem dziecka w sposób rzeczywisty, a nie w sposób taki życzeniowy, jak często rodzice by chcieli. Natomiast to, co się później dzieje, czyli kiedy mówię o tym, jakie są możliwe dostosowania, czego dziecko potrzebuje, co możemy zrobić, to jeszcze mi się nigdy nie wydarzyło, żeby jakiś rodzic powiedział, to za mało, tylko raczej słyszę, niemożliwe, że chcecie to zrobić. Nie mogę w to uwierzyć. I bardzo często też słyszę, żałuję, że nie przyszliśmy wcześniej, żeby powiedzieć, bo my się baliśmy, że wy nam będziecie kazać dziecko zabierać ze szkoły, a pani mi tutaj opowiada, że możecie bardzo dużo zrobić, bo wam zależy, żeby dziecko w szkole utrzymać. I taka jest moja szkoła, 41 Liceum w Warszawie. Takich jest wiele szkół w Warszawie i w różnych miejscach, natomiast też wiem, że są szkoły, które kiedy dowiadują się, że dziecko jest w kryzysie, tak, to po prostu mówią, proszę zabierać papiery. I bardzo proszę spróbować racjonalnie podejść do tej sytuacji, bo to znaczy, że trzeba natychmiast zabierać papiery, bo nie wolno walczyć z systemem własnym dzieckiem, bo jeżeli my pójdziemy na wojnę i będziemy udowadniać w szkole naszego dziecka, że oni mają obowiązek pracować na rzecz dziecka, to znaczy, że my zostawiamy dziecko w tej szkole, która nie chce z nim pracować, która uważa, że to nie jest jej obowiązek.
I naprawdę nie ma świadomości nawet.
Tak, nie ma świadomości i na pewno w takim wątku wojennym nie będzie chciała z nami współpracować.
Czyli dla dobra naszego dziecka powinniśmy sami my poszukać szkoły, która jest chętna do współpracy, która wie, tak, co zrobić, która ma nauczycieli, którzy są zainteresowani, przeszkoleni, sami może szukają właśnie szkoleń na ten temat.
Tak. I to jest ważne, żeby właśnie nie upierać się i nie zostawać na takim poziomie, udowodnimy tej szkole, że ona tak musi działać. Szkoda naszego dziecka, szkoda jego emocji i szkoda też naszych emocji, bo to może być walenie głową w ścianę. I lepiej po prostu przenieść się do innej szkoły, ale tam od razu powiedzieć, przenieśliśmy się, bo była taka sytuacja i od pierwszego dnia, kiedy dziecko przychodzi do nowej szkoły, mogą być dostosowania zorganizowane, tak żeby dziecku było łatwiej zafunkcjonować w nowym środowisku i też w obliczu swojego kryzysu.
Czyli bardzo ważna jest taka otwartość, ale z obu stron na dobrą sprawę, jeśli mówimy o takiej sieci jakby pomocowej dla dziecka, tak? Bo jeśli szkoła nie jest przygotowana, tak? Czy zainteresowana w ogóle, tak? Takim problemem, tak? I rozwiązaniem go, też taki dyrektor na przykład w szkole powinien to jasno powiedzieć i zaproponować rodzicom na przykład przeniesienie do innej szkoły, która no właśnie ma specjalistów i jest przygotowana na to, żeby takiemu dziecku pomóc.
I na ogół tak się właśnie dzieje, może nie w taki gładki sposób, jak pani zaproponowała, natomiast dyrektor po prostu mówi, tak, że my się takimi problemami nie zajmujemy, my jesteśmy wysoko w rankingu i nie będzie
nie chcemy go obniżać.
Nie chcemy go obniżać, żadnych dostosowań, my tutaj tak nie pracujemy. Bo jeżeli coś takiego słyszymy, no to oczywiście jakby może się budzić w nas złość i poczucie, no ale nie macie prawa tak powiedzieć. I naprawdę nie mają prawa, ale skoro tak powiedzieli, no to teraz jest decyzja. Czy my będziemy walczyć z systemem, czy my będziemy walczyć o to, żeby dziecko dostało pomoc?
Tak, czy chodzi nam o dobro dziecka tak naprawdę
tak,
i jego dobre samopoczucie, tak, i gdzieś wyzdrowienie.
Po prostu czasem jest tak, że jeżeli no, ta współpraca ze szkołą nie wychodzi, to rekomendujemy, żeby po prostu jak najszybciej zmienić szkołę.
Ten kryzys...
To nie jest znak porażki, tylko to jest znak tego, że po prostu ta szkoła nie jest dobra dla naszego dziecka.
Rozmawiamy o kryzysie psychicznym wśród młodych osób, wśród uczniów. Ten kryzys psychiczny może mieć pewnie różne etapy, różne stopnie. Takim bardzo poważnym etapem tego kryzysu jest podjęcie przez ucznia próby samobójczej. Co może, co powinna w takiej sytuacji zrobić szkoła, kiedy już ma do czynienia z tak poważną sytuacją, jaką było podjęcie próby samobójczej przez ucznia? Padło tu już takie sformułowanie, nasi słuchacze, mam nadzieję, są świadomi tego, że samobójstwo to nie jest sprawa, która dotyka jednej osoby, która, tu było to porównanie nieraz przytaczane do kamienia rzuconego w wodzie, gdzie kolejne kręgi dotykają kolejnych osób, gdzie tych osób jest wiele. Dlatego myślę, że jest to pytanie ważne. Co może, co powinna zrobić szkoła, kiedy taka sytuacja się już wydarzy?
Przede wszystkim szkoła powinna uznać i zaakceptować to, że to jest też jej sprawa, bo to się często tak zdarza, to nie jest nasza sprawa, to się przecież wydarzyło poza szkołą. Szczerze mówiąc, zajmuję się zachowaniami samobójczymi od 18 lat i ja słyszałam może o kilku próbach, które miały miejsce na terenie szkoły, więc to jakby takie założenie, że to musi się wydarzyć na terenie szkoły, żeby szkoła się tym zajęła, jest po prostu bardzo, bardzo błędna.
Czyli za każdym razem jest to jednak sprawa szkoły.
Tak, jest to sprawa szkoły, ponieważ samobójstwo, próba samobójcza dotyka średnio 20 osób z otoczenia osoby, która podjęła próbę samobójczą, więc będzie dotykała kolegów, koleżanki z klasy, z innych klas, będzie dotykała także nauczycieli, u których może uruchomić poczucie zagubienia, poczucie winy, poczucie niepewności w pracy i to jest ważne, żebyśmy my jako szkoła podjęli także działania tak zwane postwencyjne, czyli działania po próbie samobójczej. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby w klasie dziecka, które podjęło próbę samobójczą, ale także w innych klasach przeprowadzić zajęcia edukacyjne o kryzysie emocjonalnym, których celem jest dostarczenie oczywiście wiedzy i umiejętności rozpoznawania kryzysu i komunikacji ze sobą w kryzysie, bo bardzo często jest tak, że dzieciaki próbowały komuś pomóc, bo widziały ten kryzys, ale nie miały wystarczających kompetencji komunikacyjnych albo miały te kompetencje, tylko po prostu sytuacja tej osoby była tak skomplikowana, że ona tą pomoc odrzucała i też dostarczamy taką wiedzę, co zrobić właśnie, jeżeli próbujesz pomóc, a ta pomoc nie jest skuteczna, czyli pokazujemy miejsca i osoby, do których warto się zwracać o pomoc. I celem takich zajęć jest oczywiście odbudowanie poczucia bezpieczeństwa, dostarczenie tych umiejętności i takie rozwijanie poczucia sprawstwa, bo ono niestety nam w związku z taką próbą samobójczą po prostu zupełnie zanika. Natomiast też w trakcie tych zajęć prowadzący są w stanie zauważyć inne osoby, które są w kryzysie, bo jakby zajęcia pokazują, kto jest w kryzysie, bo to widać na poziomie wypowiedzi, na poziomie funkcjonowania takiego fizycznego, ale z drugiej strony po takich zajęciach też po prostu przychodzą do nas osoby w kryzysie i mówią, to było o mnie, albo przychodzą inne osoby z klasy i mówią, u nas w klasie są takie osoby, o których my dzisiaj rozmawialiśmy, które są w takiej sytuacji, o której my rozmawialiśmy. Więc daje nam to takie ogromne pole do zapewniania dalej poczucia bezpieczeństwa, nie tylko prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktycznych, ale też potem podjęcie działań interwencyjnych na rzecz tych osób, które są w kryzysie, a póki co jeszcze o tą pomoc nie poprosiły z różnych przyczyn. Natomiast zajęcia ośmielają do tego, żeby poprosić, albo ośmielają osoby, które wiedzą o tym, że ktoś jest w kryzysie, do sięgnięcia po pomoc w świecie dorosłych. Bardzo ważne jest też to, żeby podjąć takie działania, które są adresowane do kadry pedagogicznej, do grona pedagogicznego, tak żeby też przywrócić poczucie bezpieczeństwa wśród nauczycieli, żeby pokazać im, na co oni powinni zwracać uwagę w funkcjonowaniu uczniów, jak mają na to zareagować, jeżeli widzą taki kryzys, ale też co można zrobić dla konkretnego ucznia, który jest po próbie samobójczej w momencie, kiedy on będzie wracał do naszej szkoły. No i też... Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby uczeń, który wraca do szkoły, był traktowany nie jako taki uczeń, który, nie wiem, był na feriach albo był na jakimś wyjeździe i wraca, tylko żebyśmy trochę traktowali tego ucznia jako tego, który potrzebuje naszej pomocy, naszego wsparcia, rozmowy, bo to jest uczeń, który się boryka z wieloma myślami, z wieloma emocjami, taki uczeń, który nie chce tu być, który myśli, że to za wcześnie, który boi się, że wszyscy będą go uznawać za wariata, że wszyscy będą chcieli teraz z nim rozmawiać albo nie rozmawiać, że to nie jest odpowiedni czas, że sobie z tym nie poradzi. To jest uczeń, który może sobie pomyśleć, oni wszyscy myślą, że manipuluje, albo że wszyscy będą mnie mieli za wariata. I to jest bardzo ważne, żeby szkolni specjaliści, czyli psycholog albo pedagog szkolny z uczniem o tym porozmawiał. Porozmawiał też o tych dostosowaniach, co może zostać zrobione, żeby pokazać, że nie musi teraz wszystkiego naraz zaliczać, że nauczyciele się dostosują do tego aktualnego poziomu funkcjonowania. No i też potrzebna jest taka współpraca z rodzicem i rozmowa z rodzicem, ponieważ rodzicom się często wydaje, że jak dziecko opuszcza szpital, to znaczy, że ono jest zdrowe. Nic bardziej mylne, ponieważ kryzys psychiczny to jest sytuacja, która się nawarstwiała przez bardzo długi czas, miesiące albo i lata. I to, że dziecko było w szpitalu przez 2 tygodnie, czy nawet 3 miesiące i zostało wypisane, to nie znaczy, że ono jest zdrowe. To znaczy, że bezpośrednie zagrożenie życia bądź zdrowia dziecka minęło. I takie uświadomienie rodzicowi, że teraz niezbędne jest to, żeby dalej dziecko wspierać, żeby dalej dziecku pomagać, żeby dalej dziecku zapewnić pomoc psychologiczną i psychiatryczną, jest bardzo często niezbędne, no bo rodzice na przykład mówią, no ale psychiatra na oddziale nie powiedział, albo powiedział, żeby kontynuować, ale nie dał namiarów. I gdzie my mamy teraz pójść? No a przecież on dobrze funkcjonuje, no wyszedł ze szpitala i wszystko jest dobrze. Niestety, to nie jest tak, że jest już dobrze. Trochę możemy taką analogię zrobić do tego, że dziecko miało skomplikowane złamanie nogi, no i ono zostało po operacji wypisane, ale ma cały czas nogę w gipsie. No przecież nie oczekujemy od niego, od niej, żeby teraz biegał, skakał i robił wszystko tak, jak robił. A potem nawet jak już zostanie ta noga z gipsu wyjęta, no to przecież jest długi proces rehabilitacji i dalej. Ani my jako rodzice, ani szkoła nie oczekuje od ucznia takiego funkcjonowania, jakby nic się nie wydarzyło. I przy próbie samobójczej musimy też dokładnie tak samo funkcjonować i monitorować to, co dzieje się z młodą osobą i dostosowywać się do jej indywidualnych potrzeb w tym procesie odzyskiwania dobrego samopoczucia, bo jest to proces. I to też bardzo ważne, żebyśmy na to zwróciły uwagę, ponieważ rodzice bardzo często chcieliby, żeby można było zrobić coś, żeby była jakaś tabletka albo jakieś słowo, które sprawi, że ten kryzys mija. Niestety nie ma takiej możliwości, nie ma czegoś takiego, co by sprawiło kryzys, jak za dotknięciem
odejdzie i nie wróci zupełnie.
Odejdzie. Tak, to się nie dzieje. To jest potrzebny długi proces psychoterapeutyczny. Potrzeba bardzo dużo cierpliwości ze strony rodzica, ale cierpliwości w działaniu. I tutaj szkoła też może właśnie pełnić bardzo ważną rolę, taką edukacyjną dla rodzica, taką wsparciową dla rodzica, taką trochę też takim być przewodnikiem dla rodzica, co robić, czego nie robić, czego wymagać od dziecka na daną chwilę, a co jest dla niego w tej chwili zbyt trudne.
Krajobrazy życia. Cała prawda o ludzkim sercu. Na audycję zapraszają Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.